Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Szanowni Państwo, to jest ten moment, zgodnie z zapowiedzią, w którym przenosimy się w stronę tej sytuacji scenicznej, która zakłada to, że jest człowiek i ten człowiek podejmuje jakąś aktywność i ta aktywność jest aktywnością znaczącą i ostatecznie mamy do czynienia z performancem. Być może tak, być może nie. Zaraz sobie trochę o tym porozmawiamy. To, co jest bardzo ważne, to to, że już we wtorek przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejna, ja nie wiem, czy dobrze liczę, czy piąta? Czwarta. Już tutaj jestem skorygowany. Przez kogo? Za chwilę się Państwo dowiedzą. Czwarta edycja Aktomaru, czyli takiego święta performansu w Teatrze KTO, przeglądu performansu. I tam się zjadą ludzie, zjadą się doświadczeni performerzy, ale także artyści, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym sposobem obecności artystycznej w świecie. No ale przejdźmy do rzeczy, bo ze mną już jest polski performer, ale także malarz, aktor, człowiek, który prowadzi studentów w tej sztuce performance'u, Artur Grabowski. Witaj, dzień dobry.
Witam serdecznie.
No, my będziemy oczywiście rozmawiać o tym, że czekają nas kolejne doświadczenia, także program bogaty, to wszystko wiemy, ale zanim do tego przejdziemy, to ja chciałbym podnieść inną kwestię, związaną z performance'em jako takim, dlatego że kiedy mówi się performance współcześnie, to bardzo często, takie mam wrażenie, pojawia się z drugiej strony jakiś rodzaj takiej nieufności związanej z tym, że performance to ukierunkowanie w dużej mierze na szok, że warsztatowo to czasem tam różnie, że człowiek wychodzi i robi z siebie wariata i na tym to się wszystko kończy. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, czym jest w ogóle dobry performance, czym dla ciebie jest dobry performance jako człowieka, który zajmuje się tym od lat jednak i sam, i właśnie prowadząc innych ludzi w tym.
Odpowiem taką anegdotą. Zająłem się performance'em, ponieważ miałem właśnie podobną opinię o nim. Że jest niezrozumiały, że jest szokujący, że jest niedopracowany i tak dalej. I pamiętam tutaj nawet słowa profesora Pruczeka, który zaryzykował takim stwierdzeniem matematycznym, że 99% performance'u jest tym złym performance'em. Ale po tych już 27 latach, kiedy to miałem przyjemność obcowania z tysiącami różnych performance'ów, działań o charakterze performatywnym i też średnio rocznie oglądam 100 spektakli, to muszę powiedzieć, czy mam to porównanie, że właśnie ten 1% to jest ten, który najbardziej zapadł mi w pamięci, a wręcz w emocjonalności, a wręcz doprowadził do jakichś zmian moich takich wewnętrznych. I to właśnie nie teatr, nie kino, a performance. Więc szukałem tego wzoru i tego, co musiałoby się ziścić, spełnić, aby faktycznie, żebyśmy mogli mówić o tym, że performance będzie dobry bądź zły. Myślę, że to jest zawsze autonomiczna decyzja, ale to chyba, czego na przykład nie ma teatr czy kino, to jest ta pewna nieprzewidywalność, ale szczerość i autentyczność. To znaczy performance, tam nie ma tego udawania. Tutaj faktycznie bardzo często mamy te przykłady, które mówią o problemach w sposób niezwykle dotkliwy. I to chyba, do tego bym się odnosił, do tej wiary. Jeśli my jako odbiorcy, i teraz mówię z pozycji odbiorcy, nie performera, wierzę danemu performerowi, performerce i to nieważne, czy to dotyczy tematu jego osobistego, czy globalnego, ale to, jak uzewnętrznia ten problem i ten pomost emocjonalny wchodzi głęboko w najgłębsze zakamarki mojej emocjonalności, mojej wrażliwości, to wtedy mówię tak. I tutaj naprawdę kilka mam takich przykładów, które zbieram sobie właśnie w tym moim osobistym pamiętniku emocjonalnym i na pewno mogę łatwo, każdy z nas jest będzie w stanie łatwo wyliczyć taką playlistę utworów muzycznych, które są ważne dla niego, filmów, płyt czy spektakli teatralnych, ale żeby dodać do tego jeszcze, czy coś, co naprawdę zmieniło nie tylko gust, nie wiem, estetyczny, ale faktycznie siedzi, tkwi w tobie przez lata, no to tutaj do pierwszej trójki wchodzą nie właśnie dzieła teatralne czy filmowe, a performance.
To skoro mówisz o tych widokówkach z tego pamiętnika emocjonalnego, to jestem ciekaw, czy ty pamiętasz jakąś taką, która, no właśnie, która się wydarzyła w twoim życiu jako odbiorcy performance'u i która jest z tobą cały czas, do dziś i tak żywo pracuje.
Tych obrazów jest bardzo dużo. Niektórych z czystego szacunku nie chcę mówić, natomiast no, mamy kilka takich, które, o których podejrzewam państwo nas słuchający już być może słyszeli, czyli choćby twórczość Mariny Abramowicz i Ulaj, tych trzech, blisko czterech dekad. Niezwykły performance Rytm Zero, który wykonała Marina Abramowicz, polegał na tym, że publiczność wchodziła do galerii, w której stała ona, a na stoliku leżały przedmioty podzielone na dwie grupy. Przedmioty, którymi można było wprawiać się w jakąś przyjemność Marinę, bądź do jakiegoś takiego bardziej opresyjnego działania. No i tyle. I ten performance trwał kilka godzin i, no i doprowadził do, no, do strasznej jakby refleksji, bo ukazując no, pewne nasze niebezpieczne skłonności, które drzemią w nas, w ludziach, czyli no, te początki możemy sobie wyobrazić, to były spokojne, delikatne, ktoś użył piórka, użył jakiejś tam substancji spożywczej, ale z każdą godziną ta publiczność się żądna
radykalizowała,
nakręcała, no i doszło do nacinania skóry Mariny Abramowicz do bardzo krytycznego momentu, w którym jeden z widzów podniósł broń, rewolwer, włożył do niej nabój i przystawił tę broń do skroni Mariny. Więc to no, coś, czego na pewno nie doświadczymy, ale no, tutaj performance trochę niebezpiecznie pokazuje te możliwości dodatkowe rzeczy, które unaoczniają nas, nam to, co w nas drzemie. Więc
tak. Czyli to chodzi trochę o to, żeby przy pomocy performance'u wydobyć jakąś prawdę, jakąś esencję, która właśnie być może jest często przykryta, esencję prawdy o człowieku, takie wydobywanie tego, co być może najchętniej chcielibyśmy, żeby było niewydobyte i robienie tego przy użyciu często radykalnych środków, nie? Bo to trochę w tę stronę.
Tak, ale nie chciałbym, żeby to było tylko zapamiętane. To jest jakiś procent tej całej sfery performatywnej, bo gdzieś po drugiej stronie mamy bardzo estetyczne, piękne opera performance, tak, w których mamy dużo kunsztu i wokalnego, i muzycznego, i scenograficznego, i ruchowego, i choreograficznego.
Ale sama Abramowicz przecież też, ja mam w pamięci inny performance, wielu okrzyknęło go mianem takiego taniego i efekciarskiego, czyli ta sytuacja, nie pamiętam jaki był dokładny tytuł tego performance'u, kiedy ona siedziała przy stoliku i można było do niej podchodzić i przez minutę tam bodaj patrzeć jej głęboko w oczy. No i w pewnym momencie okazało się, że pojawił się ten, którego wówczas już w jej życiu nie było, a z którym spędziła przecież kilkadziesiąt lat swojego życia jako performerka. No i to było coś, tak? To jest coś, czego nie można osiągnąć, takiego rodzaju emocji, niewystudiowanych emocji jednak w żadnym filmie czy w teatrze, nie? I tu mówimy o jakiejś delikatności, ulotności. Nie ma to już nic wspólnego z tą radykalizacją, o której mówiłeś.
Mówisz o wystawie Artystka Obecna, która odbyła się ponad dekadę temu, chyba w 2010 roku, jeśli pamiętam, w nowojorskiej MOMie, i trwała kilka miesięcy. Każdego dnia Marina Abramowicz siedziała przez kilka godzin przy stole i można było, potem ten stół zresztą po kilku tygodniach został wyeliminowany z tego działania jako bariera, niepotrzebny rekwizyt. Można było, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście usiąść naprzeciwko Mariny i po prostu utrzymywać kontakt wzrokowy z nią, ale nie przez minutę. No, to właśnie to różnie bywało. To znaczy, aha, to czasami trwało chwilę, ale trwało też godziny, godzinami. Aha. Więc to jest, no, jak często i jak długo jesteśmy w stanie utrzymać taki wnikliwy, szczery wzrok, niemy wzrok na osobie, którą znamy bądź nie znamy, kochamy, nie kochamy. To jest niezwykle ciekawe. Ten prosty gest przyczynił się w ogóle do, no właśnie, otworzenia oczy na performance, że taki prosty gest,
który może być gestem znaczącym.
Może być gestem znaczącym, wieloznacznym tak naprawdę, bo tak jak wspomniałeś, w pewnym momencie pojawił się przy tym stole jej wieloletni partner, Ulaj. Bardzo wzruszający moment, wyreżyserowany czy nie wyreżyserowany, już jakby to jest, nie jest ważne, ale no ja pamiętam te kolejki osób, które oczekiwały czasami 2-3 dni pod MOMą, aby nawet tego doświadczyć. To jest bardzo trudne. Ja Państwu polecam. Proszę sobie teraz tą ukochaną osobę poprosić, która jest gdzieś blisko Was. Siądźcie naprzeciwko siebie w milczeniu i tak minimum godzinę popatrzcie sobie głęboko w oczy. To dotyka. To dotyka właśnie tych kilku elementów, których nie dotknie do końca teatr i film.
A no właśnie. A ty pamiętasz ten moment? Bo jeśli dobrze pamiętam, ty byłeś studentem rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, tak? Tak to się zgadza? Czy się nie zgadza? Zgadza się. Ty pamiętasz ten moment, w którym stwierdziłeś, że ty potrzebujesz tego właśnie działania performatywnego do tego, żeby opowiadać to, co masz do opowiedzenia i mówić to, co masz do powiedzenia właśnie w ramach tego komunikatu artystycznego, że te bardziej konwencjonalne formy ci nie wystarczają?
Tak, no muszę zacząć tę historię od tego, że mój tato jest artystą, więc ja właściwie od dziecka wychowywany byłem w tych tradycyjnych mediach. Szybko nauczyłem się rysować, szybko nauczyłem się malować. W wieku 12 lat sprzedałem pierwszą swoją całą wystawę i też szybko znudziłem się tymi oczywistymi mediami. Też szybko opanowywałem i technologie, i techniki, więc udało mi się pracować w grafice, właściwie w każdej technice udało mi się też pracować parę lat i z rzeźbą, z drewnem, z marmurem, z metaloplastyką, z ceramiką, z gliną taką zwykłą, podobnie było z technikami malarskimi, porzucałem, bo one zawsze o coś były wybrakowane, albo o kontakt z ludźmi, albo zamknięte w studio i tak dalej. No i pojawił się teatr. Teatr, który jest tą fajną sferą do kontaktu właśnie z innym człowiekiem i do epatowania emocjonalnością, ale też był dla mnie w jakiś sposób ułomny. To pojawiło się o tyle wcześniej, że to były jeszcze czasy liceum plastycznego. Uwaga, imienia Tadeusza Kantora. No i to jest ważne, prawda? Że ja wtedy odkryłem w wieku 16 lat Tadeusza Kantora. No i to było szokujące. To był rok 92, 3 jakoś tak, czyli jeszcze szara rzeczywistość, jeszcze przed tą całą transformacją, kiedy sztuka była schowana, szarobura, dopiero nabierała kolorytu, nie tylko malarskiego, ale w ogóle znaczeniowego i problematycznego. No więc dzięki niemu odkryłem teatr plastyczny, odkryłem krikot, odkryłem asamblaże, odkryłem
Przekraczanie granic po prostu, nie? Konwencji.
Odkryłem teatr plastyczny i tak po nic co do kłębka my zawędrowaliśmy w tematy absurdu, tematy związane z happeningiem, no i właśnie z performancem. I pamiętam, że najbardziej poza tymi dwoma rzeczami, czyli kontaktem z innym człowiekiem i emocjonalnością, moją uwagę zwróciła ta efemeryczność, ta niepowtarzalność, że jesteśmy cały czas w takiej potrzebie kreowania, pełnej kreacji, że nie zatrzymujemy się w miejscu, tylko szukamy co chwilę nowych środowisk, nowych środków wyrazów, nowych tematów i nawet jeśli one są niedokończone, to możemy je porzucić i szukać jakby kolejnych. I to dawało mi performance.
Wiesz, równie dobrze mógłbyś zacząć po prostu, nie wiem, grać na skrzypcach i wówczas też osiągnąłbyś ten rodzaj efemeryczności, prawda? No bo utwór wykonany raz na estradzie jest wykonany raz na estradzie i każda interpretacja jest niepowtarzalna. I to jest jakby taka paralela, która tutaj się powtarza, nakłada jakoś na siebie, z tym, że tutaj dochodzi jeszcze element właśnie tej potrzeby takiego, nie wiem, porzucenia barier trochę, nie? Mówisz o tym kontakcie z drugim człowiekiem w ramach performance'u.
Tak, no widzisz, no dobrze, że, bo tu też chodzi o takie dojście do ściany. No. Artyści fluxusu to też byli profesjonalni muzycy, artyści wizualni, dochodzili w swojej profesji, w swojej warsztacie do perfekcji i zatrzymywali się. I to zatrzymanie dla nich było pewną trwogą i zaniepokojeniem. No i doprowadzili do wielu wywrotów, do przedefiniowania tak naprawdę pojęcia czasu, partytury, interdyscyplinarności, no i właściwie rozszerzyli znów to pole językowe sztuki współczesne. Ja mówimy o latach 60. Więc ja troszeczkę podobną sytuację miałem, do podobnej ściany doszedłem w tym moim malarstwie, rysowaniu z pozycji biurka, głowy, ołówka w studio. Potrzebowałem tych emocji, ale być może to jest związane, no nie każdy ma w sobie te potrzeby. Niektórzy czują się bezpiecznie właśnie w studio z tym ołówkiem ilustrując książki w sposób medytacyjny. Ja jestem akurat osobą, która nie ma korzeni, która jest nomadyczna w każdym spektrum i geograficznym, i wyznaniowym, i w swoich wartości, i właśnie potrzeb, i szukania też mediów.
A zatem w stronę rozszerzenia. Tutaj zawędrowaliśmy, wprowadzając Państwa w tematykę tego, co się nazywa Aktomar, bo to osobiście zaczęliśmy, a już za chwilę, za kilka minut przejdziemy do tego, co się wydarzy w Krakowie. Ale to by się nie wydarzyło bez tego, co stoi u podstaw chyba każdego dobrego przedsięwzięcia artystycznego i kuratorskiego, czyli jakiś rodzaj prawdy. To o prawdzie porozmawialiśmy, a teraz porozmawiamy o programie.
Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.
Aktomar, czyli Święto Performansu w Teatrze KTO, rozpocznie się 21 stycznia, czyli we wtorek przyszłego tygodnia. No to już do programu, ale jeszcze zanim do programu, ty opiekujesz się studentami, którzy zaczynają działać z performansem. I co jest dla ciebie najważniejsze spośród tych rzeczy, które chcesz im przekazać jako mistrz?
No, staram się nie przyjmować pozycji mistrzowskiej tutaj. Ona niestety nie sprawdza się. I też ja jestem też straumatyzowany taką trochę rolą, pozycją mistrz-uczeń. To znaczy też pamiętam siebie jako ucznia i pamiętam te narzucone postawy mistrzowskie. To znaczy ceniłem tych, których sobie sami wybieraliśmy. Więc To jedno sprostowanie. Drugie, to się zmienia. Trochę inaczej pracowaliśmy z innymi programami, z innymi osobami studenckimi, na przykład przed pandemią. Trochę inaczej z Zetkami, a trochę teraz inaczej z Eigenem. Więc trzeba być na to elastycznym i wsłuchiwać się w te potrzeby i to, czego oczekują, bądź o co na przykład są dane programy wybrakowane, albo czas, albo miejsce, albo na przykład no właśnie oczekiwania. Więc dla mnie jest jakby ważne kilka kwestii, żeby przekazać tym moim partnerkom, partnerom, czyli osobom studenckim. Po pierwsze, żeby czerpali, żeby spełniali, tutaj sparafrazuję Katarzynę Kozyrę, poprzez marzenia do sztuki albo po prostu poprzez marzenia w życie, żeby nie bali się marzyć, żeby, czy nieważne to, w co to potem utkamy, co z tego utkamy, czy to będzie dzieło sztuki, czy realizacja zadania, czy pomysł na siebie. Od tego bym wyszedł po prostu. Od marzeń, od pielęgnowania tych marzeń i projektowania tych marzeń. Druga rzecz, na którą ostatnio zwracam jakby uwagę w tych naszej pracy w strukturach akademickich czy w ogóle pedagogicznych, to, żeby stwarzać im takie miejsca, w których oni bezpiecznie będą wychodzić ze stref komfortu. I to wszelakie strefy komfortu, takie, które są systemowo nałożone albo wypracowane przez życie, rodzinę i tak dalej. Więc nawet no, już od 2 lat pracuję nad takim programem, nad takim badaniem stworzenia właśnie programu pracowni dyskomfortu. Na razie to tak bardzo ogólnikowo. Czyli no, odkryłem, że jakby problemy w komunikacji, czy te, na które zwracają uwagę same, a nawet osoby studenckie, czyli na przykład problem z wytrwałością, z cierpliwością, z koncentracją. I tutaj automatycznie, no dobra, co możemy z tym zrobić? Jeśli mówimy o koncentracji, cierpliwości, mówimy o czasie. Czy jesteśmy w stanie stworzyć takie zadanie, ćwiczenie, które pozwoli im próbkować siebie, swoje koncepty, swoje pomysły, marzenia i wydłużać ten czas, żeby oni się oswajali z tym czasem. Okazuje się, że tym właśnie dyskomfortem jest to, żeby usiedzieć w miejscu, czy patrzeć komuś dłużej w oczy, że często zwracają ludzie uwagę na to, że media społecznościowe, telefony komórkowe wyzbywają ich, jakby depilują to życie właśnie z tego kontaktu prawdziwego, z prawdą, z prawdziwym człowiekiem, z prawdziwymi emocjami, z prawdziwymi oczami. My możemy tworzyć takie sytuacje pod pretekstem jakichś zadań, prawda? Przykład. Mam zadanie pod tytułem obserwacja 8-godzinna dowolnie wybranego środowiska. Zoo, plac zabaw, poligon wojskowy, poczta, cokolwiek. I po tych 8 godzinach siedzenia w jednym miejscu, spisywania tych obserwacji, dokonujemy wyboru koncentracji tych wniosków, tych refleksji do 8 minut w dowolnym medium. Stand-upu, piosenki, teledysku, występu w konwencji slam poezji wizualnej, slamu, czegoś performatywnego, ożywionego. Czyli te 8 minut potem jest jakąś taką ekspozycją tych wyników 8-godzinnej obserwacji. Dla wszystkich jest to pierwsze tego typu w ogóle ćwiczenie, żeby siąść medytacyjnie, spokojnie i obserwować, nauczyć się obserwacji.
To skoro mówimy o tym zapewnieniu komfortu też i przestrzeni, to ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy w zeszłym roku, to mówiłeś też, że Aktomar to jest też trochę o tym opowieść, że to jest to miejsce, w którym ci ludzie, właśnie osoby performerskie, po raz pierwszy stają niejednokrotnie przed publicznością po to, żeby pokazać to, co mają do pokazania. I że to dla nas może być kolejna edycja przeglądu, ale dla tych, którzy występują jako uczestnicy tego przeglądu, to niejednokrotnie są takie no, najważniejsze momenty w życiu.
Tutaj się pojawiła ta koncepcja 4 lata temu, że odkryliśmy, że mamy kilkanaście, chyba 19, 18 uczelni artystycznych. W większości tych uczelni mamy pracownie, które dotyczą pracy właśnie ze sztukami performatywnymi, nie tylko performance'em, ale performatywnymi, czyli emocjami, ale nie mają miejsc, aby to jakby do treningu, do prób. I nie mówimy tutaj o salach prób, tylko o miejscach, poligonach, w których można konfrontować te pomysły i emocjonalność, czy nawet te programy. Tak powstał właśnie międzyuczelniany program, przegląd pracowni performance'u. Będziemy rozbudowywać oczywiście tę nazwę prawdopodobnie. W tym momencie jest największy w Europie, w którym bierze udział już ponad 30 osób studenckich z 14 uczelni artystycznych. I są to już studenci, studentki, które powiedzmy mają za sobą jakieś doświadczenia, powiedzmy, że są już na drugim, trzecim, czwartym roku, bądź kończą, ale są też ci debiutanci. Więc to było nadrzędne, żeby stworzyć takie miejsce, trochę nawiązując do tradycji, na przykład Krakowa, w którym odbywało się tak wiele przeglądów studenckich, reminiscencje choćby, prawda? Czy to były przeglądy teatralne, czy filmowe, czy poezji, było tego dużo więcej. I dzięki temu mogliśmy się spotkać, pojechać do innego miasta, poznać, czy to był ten drugi nasz priorytet sieciowania, integrowania tych środowisk, wymiany tych doświadczeń, ale właśnie stwarzania takich miejsc, poligonów, gdzie można popełnić błąd, żeby się skonfrontować, żeby się oswoić z tym miejscem, ze sceną, z odbiorem, czasami właśnie tym, który wyrywa nas z tych stref komfortu, który pokazuje nam, słuchaj, być może ja to inaczej widzę, niż ty sobie założyłaś, albo że to, co przedstawiasz, jest nieudolne. Jakby samo to, żeby uczyć się od krytykowania, ale przede wszystkim odbioru tej krytyki. Bo niestety nastąpiła taka hermetyzacja i programów nauczania, no ale przede wszystkim ta hermetyzacja wynika z tego, że przenieśliśmy większość naszej emocjonalności, życia i pomysłów właśnie do mediów społecznościowych i do internetu. I tam to się jakby, tam to kumuluje, kompresuje do emocji zawartej w emotikonach, prawda? A my cały czas mówimy o tym, że kształcimy kogoś, kto powinien mieć kontakt z żywym człowiekiem. Więc po to właśnie powstał ten przegląd.
Żeby był kontakt z żywym człowiekiem. Ja jestem ciekaw, czy ty widziałeś chociaż część tych performance'ów, które będą pokazywane w Teatrze KTO, czy to będzie dla wszystkich niespodzianka?
Nie, oczywiście nie jestem w stanie. Nawet większość tych działań będą przedstawione po raz pierwszy.
Czyli dajesz kredyt zaufania duży.
Absolutnie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Znaczy to, że budujemy ten pomost właśnie w oparciu o zaufanie. Mamy takie oczywiście podpowiedzi w postaci riderów technicznych, czy w postaci konceptów spisanych, ale no wiadomo, że to jest bardzo, bardzo umowne, więc no to jest ten taki, to jest to ryzyko nas, czyli zespołu związanego z Aktomarem i z Teatrem KTO i w ogóle instytucji, też ryzyko, czyli no zapraszamy was, do końca nie wiemy, ufamy sobie i też zobaczymy, czy to jak to faktycznie, w którym kierunku pójdzie.
Ale to, gdzie jakby wiemy więcej, na pewno ty wiesz więcej, to jest ten pierwszy dzień, kiedy będzie można zobaczyć no właśnie pokazy mistrzowskie. I tam no, kilka takich tematów no właśnie bardzo bieżących też, no bo to między innymi opowieść o poszukiwaniu, i to dosłownym poszukiwaniu głosu kobiet między innymi. To sobie zapamiętałem z tego programu, ale tam będzie wiele więcej. To taki dzień faktycznie wypakowany no, tym, co sprawdzone, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, trzy dni, 21, 22, 23 stycznia, Aktomar. Pierwszy dzień, właściwie już każdy mamy ułożony, dzisiaj zostanie dopracowany, jeśli chodzi o podział tych osób studenckich na te dni. Pierwszy dzień nazwaliśmy roboczo Let's Dance, więc możemy już podpowiedzieć, że tym roboczym tytułem, że te występy performatywne będą dotyczyły ruchu, choreografii, tańca, trochę powyginanego i takiego, który wychodzi poza konwencję tego idiomu. Drugi dzień nazwaliśmy roboczo Calm Down, czyli mamy tutaj zestaw artystek, artystów,
którzy będą nas uspokajać.
Trochę uspokajać obrazem, właśnie czasem, jakimś takim wątkiem medytacyjnym, czy wieloznacznością, czy atmosferą. No i trzeci dzień będzie bardziej dynamiczny, nazwaliśmy Be Rude, czyli trochę mamy takich niegrzecznych, najniegrzeczniejszego, czyli Janusza, profesora Janusza Bałdygę z Akademii Ruchu. Myślę, że się będzie mógł tutaj wykazać. Ale tak, no, będzie więcej, można powiedzieć, dźwięków, hałasu, noise. Mamy też takie okołomuzyczne występy, które też wymykają się poza idiom muzyki. Mhm. Czyli mamy na przykład zespół Syf. Reprezentowany przez Mikołaja Kownackiego, który akurat w programie Jak to Maro wystąpi wspólnie z Geishą Davis, która z kolei jest kojarzona z dość ospałą formą muzyczną. Bardzo jesteśmy ciekawi tego. To będzie drugi ich wspólny występ, ale mamy też bardzo mocne, właśnie takie noise'owe, noise-artowe działanie Alessandry Zerbinati, włoskiej artystki. No i dużo bardzo tych nieprzewidywalnych działań, które zaprezentują osoby studenckie. 32 nazwiska. No do tego jeszcze Damian Drozd, Dominika Wiak, Marta Wołowiec, Johannes Daimling, Jan Maruj-Sich, ale też na przykład będziemy mieli, można powiedzieć, debiut JP1, czyli wspólny występ Jany Szostak, naszej absolwentki, zresztą pracowni performance Wydziału Intermediów z Krakowskiej Akademii, Jana wystąpi w takim bardzo ciekawym, debiutanckim projekcie okołomuzycznym wraz ze swoim partnerem Piotrem Adamskim. To jest taki duet, który dopiero się, można powiedzieć, jakby krystalizuje, jeśli chodzi o tę wypowiedź ich wspólna. Więc dużo miejsca na eksperyment i na pokazanie przede wszystkim, to jest nasz priorytet, żeby pokazać wielobarwność, wszechstronność i całą tą panoramę możliwości, jaką wnosi nie tylko performance, bo ja już też trochę wzdrygam się na tą definicję. Jakby zacząłem akceptować to rozmydlone pojęcie performatywności, czyli jest to rodzaj takiej tendencji, która trochę usprawiedliwia i uspokaja, czyli że i wykład może być performatywny, a i też już nie będzie do końca nudnym wykładem, tylko wnoszącym treść, misyjność pedagogiczną, ale będzie podany to w sposób niezwykle spektakularny wizualnie albo po prostu dźwiękowy. Podobnie właśnie z tańcem, z formami bardziej technologicznymi czy muzycznymi.
To nam w takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć sobie tego, żebyśmy w te wszystkie rzeczy, które zobaczymy od wtorku, między wtorkiem a czwartkiem w Teatrze Kato, żebyśmy w te rzeczy po prostu uwierzyli, by nawiązać do początku naszej rozmowy. Zapraszamy tam. Aktomar, Arti Grabowski był z nami w Radiu Kraków Kulturę. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również. Zapraszamy Państwa.